Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że mogę ponownie gościć w tym pałacu. Muszę przyznać, że czuję się jeszcze bardziej stremowany niż w ten listopadowy wieczór, bo wtedy szedłem na to listopadowe spotkanie z takim przekonaniem, że oj, że na pewno ta nagroda to nie dla mnie, więc byłem tak zupełnie, no może nie na luzie, ale na pewno nie jakoś bardzo spięty. No a tym razem mam wystąpić już w roli właśnie laureata, co jest dużym zobowiązaniem, muszę powiedzieć. Natomiast pomyślałem sobie, że kluczem do sukcesu tutaj będzie pozostanie sobą i dlatego będę mówił o takim znaczeniu wyobraźni, które jest gdzieś tam mi najbliższe i w odniesieniu do dyscypliny, w której się poruszam, czyli do historii. I proszę wybaczyć, będę spoglądał na tekst, czasami czytał, bo ten stres faktycznie mnie pożera, więc żebym nie ominął tego, co istotne. Długo zastanawiałem się, co mógłbym powiedzieć na zadany temat, humanistyka i wyobraźnia. I oczywiście pierwsze moje skojarzenie związane było z literaturą, z której korzystam i którą się zachwycam, ale też nie mam kompetencji, aby podjąć na jej temat pogłębione rozważania. Nie będę mówił więc o literaturze i tych wszystkich znaczeniach słowa wyobraźnia, które odnoszą się do twórczości, kreatywności czy fantazji. O rzeczy wyobraźni, jak pisał Kazimierz Wyka. Drugim skojarzeniem była właśnie wyobraźnia socjologiczna, też współczynnik humanistyczny, czyli uogólniając postulaty patrzenia na świat oczami badanych, choć te ujęcia wpływają na uprawianie przeze mnie historii, to nie będę im się też dzisiaj szczegółowo przyglądał. Zresztą do socjologicznej wyobraźni, jak sądzę, wrócimy w drugiej części wystąpienia, jak pan profesor Andrzej Nowak będzie do tego nawiązywał. Wreszcie zbyt wiele uwagi nie poświęcę również czemuś, co bywa nazywane wyobraźnią historyczną, przez jednych, a przez innych historycznym zmysłem czy intuicją, choć tu zatrzymam się na parę minut. Historycy, a przede wszystkim teoretycy historii, wiele pisali o wyobraźni i jej wpływie na budowanie narracji historycznej. Nie jest to miejsce, aby odnosić się do ich pomysłów szczegółowo, ale wystarczy jednak, że sobie wyobrazimy, i tutaj będę akcentował to właśnie, kiedy sobie wyobrazimy, jak wygląda praca historyka. I ja tutaj się będę odnosił do swojej działki, czyli do historii XX wieku, ale profesor Wyżga pewnie mógłby wiele powiedzieć o tym, jak trudniejsza praca też jest historyków wcześniejszych epok. Więc jak wygląda praca historyka, który ma przed sobą źródła często niepełne, ułomne, szczątkowe, wręcz strzępy, z których potem tworzy opowieść o przeszłości. Opowieść, która daje nam pewien wgląd w to, jak było, a my wierzymy, że jest dla nas źródłem poznania, źródłem wiedzy. Już Wilhelm von Humboldt zauważył, że to, co jest pomiędzy tymi szczątkami, trzeba jakoś, cytuję, przeczuć, wywnioskować, odgadnąć. Pisanie historii jest to więc, znów cytuję, przeczuwaniem, jest darem przeczuwania oraz umiejętnością łączenia. Koniec cytatu. Bez wyobraźni nie jest możliwa historiografia, pisał Albert Hart. Jest to bowiem próba uobecnienia nieobecnych wydarzeń, jak dodawał David Sachs. Wielu znakomitych historyków w podobny sposób pisało o procesie tworzenia wiedzy historycznej. Na przykład Stanisław Zakrzewski nazywał to talentem, przy czym podkreślał, że jednym z jego przejawów jest też umiejętność wiązania przeszłości z teraźniejszością i wielu potem o tym pisało. A także to, iż każdy badacz dziejów przez swoją niepowtarzalność uczyni to inaczej, mając do dyspozycji ten sam zestaw źródeł. I nawiązując do mojej własnej pracy badawczej, podczas pracy nad losami polskich dzieci urodzonych z powodu wojny, nieustannie towarzyszyła mi myśl, że to, jak zinterpretuję zgromadzone źródła, będzie wynikać między innymi z tego, kim jestem. Płeć, wiek, kolor skóry, pochodzenie społeczne, edukacja i socjalizacja, światopogląd i poglądy polityczne odgrywały swoją rolę. Nie wierzę w całkowicie neutralne sądy. Każda inna osoba inaczej przedstawiłaby tę historię. Hayden White pisał o wyobraźni konstruktywnej. Według niego historyk uruchamia swoją wyobraźnię dopiero na etapie komponowania narracji, aby przedstawić wyniki swoich badań, własną wersję tego, cytuję, co rzeczywiście miało miejsce. Koniec cytatu. Ja uważam jednak, że dzieje się to znacznie wcześniej i w zasadzie jest obecne na każdym etapie badań. Wszak najpierw trzeba sobie umieć wyobrazić, gdzie w ogóle szukać źródeł. Tu potrzebny jest i zmysł historyczny, jak i pewien rodzaj wrażliwości, o której więcej powiem za chwilę. Zanim to jednak zrobię, chciałbym już teraz nawiązać do historii mówionej, którą praktykuję od niemal dwóch dekad. Czynię to za Markiem Woźniakiem, który definiuje wyobraźnię historyczną jako pochodną, cytuję, pochodną porządkujących relacji i związków między pamięcią, doświadczeniem i światooglądem. I na tej podstawie stwierdza, że oswajanie przeszłości jest możliwe jedynie na drodze wyobraźni. Tym samym ta nie jest tylko środkiem do wypełniania luk faktograficznych czy narzędziem przywoływania wizerunków przeszłości, ale przede wszystkim składnikiem ludzkiej interakcji ze światem. Tu niechybnie przychodzi mi na myśl refleksja Alessandro Portellego, Nestora historii mówionej, takiego guru tej naszej dziedziny, którą się zajmujemy, na temat istoty tej dyscypliny, tej praktyki. Dla Portellego bowiem wywiad historii mówionej to przede wszystkim spotkanie dwojga ludzi. Ich dialog, który prowadzi do wspólnego wytworzenia narracji, on to nazywa co-created narrative. Narracji o czyichś doświadczeniach zakorzenionych w przeszłości, przywoływanych tu i teraz. To sytuacja, w której dwa podmioty się nawzajem obserwują i rozmawiają ze sobą ponad granicą własnych odmienności, czy nie bacząc na różnice, które ich dzielą. A często dzieli ich niemal wszystko. Płeć, wiek, pochodzenie, wykształcenie, wszystko. Jak spotykam się z moimi rozmówcami, w zasadzie jesteśmy z kompletnie dwóch różnych światów. Każdy z nich, z tych partnerów tego dialogu, inaczej to spotkanie postrzega i ma wobec niego oraz wobec partnera interakcji odmienne oczekiwania. Wyobraźnia jest tu więc też dla badacza narzędziem do odgadnięcia, z czym przychodzi nasz rozmówca i w jaki sposób chce siebie opowiedzieć. Przy czym podczas tego wzajemnego obserwowania się zachodzi proces, który często przekracza nasze wstępne oczekiwania. Przychodzimy my, historycy, po informację, a dostajemy relację z opowiadanym wydarzeniem, z drugim człowiekiem. Rdzeniem historii mówionej jest bowiem relacja. Jak pisze Portelli, cytuję: choć wywiad jest o przeszłości i podobnie jak wszystkie inne źródła historyczne dostarcza nam faktograficznych informacji, które można zweryfikować i krytycznie przeanalizować, to dotyczy przede wszystkim teraźniejszości. To nie tylko głosy z przeszłości, ale żywe głosy, które przemawiają do nas teraz. To ich opowiadanie i jego formy są także faktem historycznym samym w sobie, które odsłania nie tylko to, co wydarzyło się w przeszłości, ale znaczenie tego wydarzenia dzisiaj. Koniec cytatu. I tutaj dodam od siebie, że jest to właśnie przefiltrowane przez subiektywne doświadczenia mówiących, ich pamięć i światoogląd. Opowieści naszych rozmówców są też wytworem ich wyobraźni w relacji z pamięcią i doświadczeniem. Wyobraźni, podobnie jak pamięci i doświadczeniu, nie można przeciwstawić dychotomicznego podziału na rzeczywisty, fikcyjny, prawdziwy, fałszywy. I tu historyk mógłby spytać, no to jaką wartość ma takie źródło? W dodatku współtworzone w dialogu z wywołującym je badaczem. I Portelli podkreśla, że w tym właśnie tkwi siła wywiadu. W tych, cytuję, pozornych zakłóceniach oraz w inscenizacji relacji między różnicami, między różnymi osobami, kulturami, klasami i czasami oraz pomiędzy różnymi warstwami opowiadającego i narracyjnego ja. Koniec cytatu. I dla mnie jest to ponowne wręcz otwarcie dialogu między światami, które prawie w ogóle ze sobą nie rozmawiają i się nawzajem nie słuchają. Aby ten dialog zaistniał, wymaga to od nas elastyczności i gotowości na zmiany w naszym planie, w naszej agendzie, ale też takiej dyspozycji, która dla mnie wiąże się bardzo mocno właśnie z wyobraźnią. Chodzi mi tu o znaczenie słowa wyobraźnia, któremu najbliżej jest do słowa empatia. Co ciekawe, kiedy myślimy o empatii, to często używamy określenia wyobrazić sobie. Na przykład, wyobraź sobie, że jesteś na jego czy na jej miejscu.
Imagine.
Dokładnie, pomyśl, wyobraź sobie. Ograniczę się tu do takiego znaczenia tego słowa, jakie przypisywane jest temu terminowi w języku potocznym. Empatia więc to zdolność do rozpoznawania czyichś emocji i myśli, odczuwania tego, co czuje i przeżywa ktoś inny, swoista umiejętność spoglądania na czyjś problem oczyma danej osoby. Przy czym rozróżnia się dwie formy empatii: współodczuwanie i współczucie. Za pierwszą nie zawsze idzie druga, ale ta ostatnia nie może istnieć bez tej pierwszej. Krzysztof Kiciński w swoim tekście o różnych obliczach empatii przygląda się tejże z perspektywy różnych orientacji moralnych. Dla mnie tutaj ważne będą dwa wyróżnione przez niego odniesienia – prospołeczne i godnościowe. W pierwszej orientacji nadrzędną wartością moralną jest dobro drugiego człowieka. W drugiej na pierwszym miejscu stoi przekonanie, że człowiek ma prawo do obrony własnego dobra, co jednak nie stoi w sprzeczności z faktem, że także godność drugiego stanowi wartość. Wspomnę też jednak o orientacji wzajemnościowej, gdyż jako nauczyciel i trener czasami odwołuję się do niej podczas warsztatów czy zajęć poświęconych historii mówionej, a szczególnie przygotowania do przeprowadzania wywiadów. Jednym z prospołecznych zachowań, orientacja prospołeczna, jest kierowanie się empatią w zetknięciu się z innym, z obcym, z drugim człowiekiem po prostu. Wynika to z faktu, że nadrzędną wartością moralną jest tu dobro drugiego człowieka, a to przekłada się na konkretne działania, gdy to dobro w jakikolwiek sposób jest naruszane lub zagrożone. Stanisław Ossowski w swoich rozważaniach na temat psychologii społecznej zastanawiał się, dlaczego czasem czyjeś cierpienie nas porusza, a czasem niekiedy pozostajemy wobec niego obojętni. I wskazywał tutaj m.in. na wyobraźnię oraz na czynniki, które ją ograniczają. A zatem to od kondycji naszej wyobraźni zależy, czy wobec kogoś przejawiamy empatię, czy nie. Wśród czynników ograniczających wyobraźnię Ossowski wymienił m.in. stereotypy, które jego zdaniem mogą podlegać przełamaniu na skutek rozszerzania wyobraźni. To jest cytat. Na przykład przez wstrząs lub zwyczajny indywidualny kontakt. A zatem zmiana postawy może nastąpić, gdy zaczynamy dostrzegać w drugim człowieku. Z pewnością osobiste spotkanie, do jakiego między innymi dochodzi podczas wywiadu, stanowić może dla historyka okazję do wykazania się empatią. Historyk obcujący wyłącznie z dokumentami musi włożyć o wiele więcej wysiłku, by wzbudzić w sobie tę dyspozycję. Nie powinien jednak tego wyzwania porzucać, bo i interpretując czyjś los zapisany nierzadko fragmentarycznie na kartach w archiwum, bierze odpowiedzialność za to, co się z tym losem dalej stanie, do czego on posłuży w jego opowieści o przeszłości. Również z pozoru nieznane, anonimowe osoby można skrzywdzić, można je zmarginalizować, bądź przeciwnie wydobyć i przywrócić historii. Jedna z recenzentek mojego doktoratu zauważyła, że i w mojej analizie dokumentów widać wyraźnie doświadczenie setek godzin spędzonych na rozmawianiu z osobami, które przeżyły wiek XX, doświadczając właśnie wszystkiego, co było możliwe w epoce totalitaryzmów. I być może wynika to stąd, że czytając źródła ma się przed oczami osoby, które miały podobne przeżycia. I przez analogię zupełnie inaczej analizuje się też dokumenty. A może po prostu taki trening zmienia sposób patrzenia na świat i na ludzi. Przyznam, że wcześniej, dopóki tego sam nie przeczytałem, jak ktoś pisał o mojej pracy, to nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy, że tak może to działać. Również w przypadku orientacji godnościowej rola empatii jest znacząca. Pozwala ona zdiagnozować, jaką wartość dla drugiego ma jego godność oraz jakie są granice, których nie należy przekraczać, aby tej godności nie naruszyć. I tu różnice mogą stwarzać problemy w tej ocenie, a z pomocą znów przychodzi wyobraźnia, czyli zdolność wyobrażenia sobie rozmaitych scenariuszy reakcji drugiego. Zdolność tę warto i trzeba w sobie ćwiczyć, by w ten sposób tę swoją wyobraźnię poszerzać. Wreszcie kierowanie się zasadą wzajemności. Często ułatwia postawienie się w sytuacji drugiego człowieka. Zawsze powtarzam studentom, aby wyobrazili sobie siebie na miejscu swoich rozmówców. Pomocne też zawsze okazuje się ćwiczenie, kiedy te role się odwracają i każdy wywiadujący staje się na moment osobą wywiadowaną, w cudzysłowie. Jest to pewien rodzaj treningu wyobraźni. A do tego potrzeba wrażliwości. Czy jak pisał cytowany przeze mnie w książce Cliff Mayotte, amerykański dokumentalista i historyk, wrażliwości, czyli tego słowa w języku angielskim, którego nigdy nie umiem wymówić, czyli vulnerability, w pierwszej kolejności przejawia się to w gotowości badacza do wejścia w cudzą przestrzeń, w przenośni i dosłownie, często bowiem dokonuje się to poprzez bycie gościem w domu narratora. Badany decyduje się wpuścić badacza na swój teren, a co za tym idzie pokazać, jak żyje. Po drugie, oznacza to gotowość do wysłuchania historii rozmówcy bez wstępnych założeń i uprzedzeń, na dokonanie przez niego własnych interpretacji swojego życia i jego miejsca w świecie. Cytuję. Bycie słuchaczem czyjejś opowieści o życiu to wyzwanie. Trzeba pozostać otwartym i pragnąć się uczyć, aktywnie słuchać i zawieszać własne osądy bez względu na usłyszaną opowieść, uważa Majot. Stwierdza on także, że z przeżywania tego, co można opisać jako prawdziwe ludzkie momenty, my badacze czerpiemy niezwykłe korzyści. Koniec cytatu. I to jest bardzo optymistyczna wizja, o której on pisze. Jednakże spotkania z uczestnikami naszych badań nie zawsze przynoszą, znów to będzie cytat z Majota, zrozumienie, zdziwienie i radość. Czasem bowiem, i to jest też moje doświadczenie, zderzamy się z bólem tak wielkim, że nic go nie ukoi, a wywiad może wręcz pogorszyć dobrostan narratora. I tu znów potrzebna jest wyobraźnia, aby temu zapobiec lub zminimalizować ewentualne szkody. I ponownie, dotyczy to każdego etapu badań. Od poszukiwania rozmówców i kontaktu z nimi, przez negocjowanie warunków spotkania, samą rozmowę, wzajemne relacje po nagraniu i wreszcie wykorzystanie pozyskanego materiału. Nie czas, by szczegółowo tutaj analizować każde z wymienionych stadiów. Dość powiedzieć, że cała sytuacja badawcza wymaga wyobrażenia sobie jej w całości, z jej konsekwencjami w różnych wymiarach. Bez umiejętności wczucia się w to, co może przeżywać nasz rozmówca, jest to niemożliwe. Kluczem zaś do sukcesu jest komunikowanie naszej postawy i zrozumienia partnerowi dialogu w celu zapewnienia mu dobrostanu. Bez empatii i wyobraźni nie sposób też wychwycić niepokojących sygnałów, a tym samym zareagować na czas i adekwatnie, gdy dzieje się coś nieprzewidzianego. Wyobraźnią powinniśmy też ogarnąć długofalowe konsekwencje naszych działań, co w skrajnych przypadkach może wiązać się z decyzją o na przykład rezygnacji z wykorzystania pozyskanego materiału. Jest to więc rezygnacja z własnych planów badawczych i ambicji dla jakiegoś zdiagnozowanego w ramach pogłębionego namysłu większego dobra. Przykładem takiego działania, i znów pozwolę sobie nawiązać do swojego poletka historii mówionej, jest opisane przez Martę Kurkowską-Budzan świadome odstąpienie przez nią od badań w Jedwabnym. Badania te autorka, sama pochodząc z Jedwabnego i czyniąc z tego atut, podjęła jeszcze na długo przed sąsiadami Grossa. Ale kiedy wybuchła cała afera towarzysząca tej przełomowej publikacji, ona uznała, że nie może tych swoich badań kontynuować ze względu właśnie na dobro swoich rozmówców, którzy powierzyli jej swoje opowieści i siebie samych. To przejmujące doświadczenie po latach opisała w krótkim artykule o badaczu tubylcu. Kiedy dyskutuję natomiast o tym tekście i jej postawie ze studentami, to był jej projekt w ogóle habilitacyjny. I ona w trakcie po prostu zmieniła zupełnie badania po publikacji Grossa. Kiedy dyskutuję o tym tekście i jej postawie ze studentami, większość z nich wcale nie jest przekonana co do słuszności jej decyzji. Częściej młodzi ludzie uważają, że badania powinny być prowadzone za wszelką cenę, w imię rozwoju nauki, uczciwości badawczej, sprzeciwiającej się jakiejkolwiek formie cenzury, oczywiście dla wyższych naukowych celów. Dla mnie zaś cnotą jest zrobienie kroku wstecz, ale i uczciwe przyznanie się do tego. I tu nieco wyprzedzając też kolejne wystąpienie, jedynie wspomnę o Fronezis, które to pojęcie jest też mi bliskie, szczególnie w ujęciu krytycznych realistów, stawiających badanego w centrum i analizujących relacje z mieszanką łatwowierności i sceptycyzmu, to cytat. Taka praktyka oparta na głębokim namyśle i refleksji zakłada współpracę z badanym w interpretacji jego przeżyć, co ma doprowadzić do zrozumienia podzielanego przez obie strony interakcji, tak zwanego shared understanding. I w tak zaprezentowanym ujęciu widzę pewną analogię właśnie do historii mówionej i jej koncepcji shared authority, czyli władzy współdzielonej. Upraszczając, wszystko sprowadza się do konstatacji, że w obu ujęciach dobrostan uczestnika badań i zachowanie jego integralności osobistej uznawane są za podstawę, a cel badań nigdy nie uświęca środków. Konsekwencje naszych działań niejednokrotnie mogą też przekraczać naszą wyobraźnię. I taka sytuacja miała miejsce po ukazaniu się mojej książki na przykład, gdzie jedna z bohaterek została odnaleziona przez swojego biologicznego brata, mieszkającego po drugiej stronie globu. Rezultatem było ich pierwsze w życiu spotkanie w katowickim domu opieki społecznej. Moja rozmówczyni po raz pierwszy spotkała członka swojej biologicznej rodziny i zobaczyła na fotografii twarz swojej mamy. Ale też w jednym momencie prysło pielęgnowane przez nią przekonanie, że mama jej nie szukała po wojnie, gdyż pewnie zmarła. Ta historia dzieje się teraz i są jej coraz to nowe odsłony. Ja jej gdzieś tam cały czas towarzyszę. Z pewnością jednak to moje działanie, czyli użycie tej historii w książce, nieodwracalnie zmieniło życie konkretnych osób. I kiedy się w ten sposób na to popatrzy, no to mnie historykowi ciarki przechodzą po plecach. W innym przypadku, też w tych konkretnych badaniach, nie wziąłem na siebie odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje podzielenia się znalezionymi materiałami archiwalnymi z jedną z moich rozmówczyń, uznając, że mogą być one dla niej zbyt wielkim ciężarem. Jej historii nie uwzględniłem w książce. I pewnie z tą decyzją zostanę już do końca, nie mając pewności, czy postąpiłem właściwie. Na podstawie spotkania z nią jednak próbowałem sobie wyobrazić, czym ta wiedza może dla niej być, już starszej, schorowanej osoby. I jakie konsekwencje może przynieść dla jej życia i jej bliskich. I taką wtedy podjąłem decyzję. Dla mnie więc ta konieczność posługiwania się wyobraźnią, wyobrażania sobie rozmaitych scenariuszy, wczuwania się w czyjąś sytuację jest elementem procesu badawczego. Stawanie wobec coraz to nowych okoliczności, pełnych etycznych dylematów, jest swego rodzaju treningiem poszerzania wyobraźni. Jestem przekonany, że wyobraźnię można poszerzać nie tylko, jak pisał Ossowski, poprzez wstrząs czy osobiste doświadczenie, ale właśnie przez jej ćwiczenie. I do takiego treningu, w moim przekonaniu, zaproszony jest każdy humanista. Dziękuję.